Pozwólcie, drodzy, że rozpocznę to słowo od krótkiej pieśni, która niech nas nieco wprowadzi w jego temat.
Bóg jest zawsze między nami, Bóg jest zawsze blisko nas. On zna wszystkie twoje rany, przed nim się nie schowasz. Bóg jest zawsze blisko przy nas, możesz do niego przyjść. On chce obmyć to, co skrywasz, nie musisz bać się dziś. Emanuel jest blisko nas. Emanuel dotyka nas. Emanuel zawsze między nami, Bóg jest zawsze blisko nas. On zna wszystkie twoje rany, przed nim się nie schowasz. Bóg jest zawsze blisko przy nas, możesz do niego przyjść. On chce obmyć to, co skrywasz, nie musisz bać się dziś. Emanuel jest blisko blisko nas. Emanuel dotyka nas. Emanuel, nie mamy sił. Emanuel, ty musisz przyjść.
Gdyby w tym momencie, a było południe, ktoś trzeci był, przystąpił do mnie i powiedział: Alfonsie, za kwadrans będziesz uwielbiał Chrystusa, twojego Pana i Zbawiciela, i w nędznym kościele klęczeć na kolanach będziesz, u stóp kapłana bić się w piersi. W klasztorze jezuitów będziesz spędzał karnawał, przygotowując się do chrztu, gotowy oddać swoje życie za wiarę katolicką, i wyrzekniesz się świata, jego przepychu i radości, swego majątku, perspektyw, przyszłości, I jeśli to jest konieczne, wyrzekniesz się także swojej narzeczonej, miłości swojej rodziny, poważania przyjaciół, sympatii Żydów i nie będziesz sobie niczego więcej życzył, jak tylko służyć Jezusowi Chrystusowi i nieść Jego krzyż aż do śmierci? Mówię, gdyby jakiś prorok zrobił mi taką przepowiednię, nie uważałbym żadnego człowieka za bardziej szalonego od niego lub chyba tego, który uwierzyłby w takie szaleństwo. I to szaleństwo jest tym, co dzisiaj stanowi moją mądrość i moje szczęście. Moi kochani, to jest fragment świadectwa nawrócenia niejakiego Alfonsa Ratisbona. Ja młodszej części audytorium przypomnę tylko, że Alfons to jest takie katolickie imię, które również katolickie matki jeszcze do niedawna nadawały swoim dzieciom. Ale ten Alfons Ratisbon, o którym mówię, był Żydem i to Żydem niewierzącym. W nic. Młodym człowiekiem, który wybrał się w odwiedziny do swoich przyjaciół w Rzymie i tam jeden z nich, katolik, dał temu człowiekowi, temu Żydowi medalik niepokalanej, prosząc go, żeby on sobie zawiesił go na szyi. Oczywiście Alfons Ratisbon zawiesił go na szyi bardziej dla hecy niż z jakichkolwiek innych motywów, no bo przecież był niewierzący, a potem przez parę dni zwiedzał kościoły Rzymu. Wszedł się do jednego z nich, o którym sam opowiada, że nie było w nim nic szczególnego, nie było na czym, powiedzmy, zawiesić oka. Alfons Ratisbon doznał objawienia Matki Bożej. Na ołtarzu pojawiła się niepokalana, która, jak sam powiada, wszystko mu wyjaśniła. On wszedł do tego kościoła niewierzący, a wyszedł z kościoła wierzący, głęboko wierzący. Wkrótce po tym przyjmuje chrzest, a w konsekwencji ostatecznie również zakłada zgromadzenie zakonne, które ma pomagać Żydom nawróconym na katolicyzm, jakby no, odnaleźć się w tej nowej wierze, w tej nowej religii. Drodzy, mówię o tym, wspominam tego człowieka dlatego, że mam takie wrażenie, że kiedy czytamy tego typu świadectwa, kiedy no, spotykamy takie osoby, to mówimy sobie gdzieś w duchu: Boże, jakie to jest piękne, nie? Jak byłoby dobrze, gdyby w moim życiu się coś takiego wydarzyło. Jakby ten Pan Bóg tak stanął przede mną i wszystko wyjaśnił. Jakby ta Matka Boża na ołtarzu, jakby takie doświadczenie się pojawiło, no to przecież byłbym przeszczęśliwy. To wtedy by ta moja wiara ruszyła. Wtedy by to wszystko jakoś nabrało nowego znaczenia, blasku, siły, mocy, potęgi. Wtedy. I gdybyśmy tutaj postawili tegoż Alfonsa Ratisbona między nami i powiedzielibyśmy mu o tym, no to popatrzyłby na nas pewnie otwartymi ze zdumienia oczami. Powiedziałby: ludzie, o czym wy mówicie? Przecież to wy jesteście szczęściarzami. To wy, którzy się urodziliście w katolickich domach. To wy, których rodzice zadbali o katolickie wychowanie. To wy, których wiara jakby od samego początku, lepiej lub gorzej, ale sformowana, kształtowana. Nie, to wy jesteście szczęściarzami, nie ja. Ja straciłem kawał życia. Pan Bóg ostatecznie doprowadził mnie do nawrócenia, ale tak naprawdę to wy. I zobaczcie, drodzy, coś w tym jest. Pan Bóg rzeczywiście troszczy się o naszą wiarę, ale nie tylko od początku naszego życia, ale właściwie od początku Kościoła, a jeszcze moglibyśmy się cofnąć do tyłu, właściwie od samego początku świata. Nie, Pan Bóg dba o wiarę. Zobaczcie, list do Rzymian, święty Paweł, początek Kościoła. Święty Paweł pisze w pierwszym rozdziale tegoż listu: posłał nas, apostołów, Bóg po to, abyśmy pozyskali pogan dla wiary. Nie po to, żebyśmy budowali piękne świątynie, w których ludzie przyjdą i za drobną ofiarą raz w tygodniu posiedzą, posłuchają dobrej muzyki, poczują jakąś formę wspólnotowości. Nie! Paweł mówi: dla wiary. Wiary, która ma się stać fundamentem życia, która ma się stać bazą, na którą to życie rzeczywiście, na której to życie oprze. On w tym samym liście, dalej w pierwszym rozdziale, mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Z jakiej wiary? No zobaczcie, za ojca naszej wiary uznajemy Abrahama. Dlaczego tak? Ano dlatego, że Abraham uwierzył w rzeczy niemożliwe. Oparł się na obietnicy Boga. Co mu Bóg obiecał? Nieśmiertelność. Tak jak ją wówczas rozumiano. Przez potomstwo. Nie będziesz miał, Abrahamie, jednego syna, ale będziesz miał tylu, ile jest gwiazd na niebie i tylu, ile jest ziarnku piasku na morskim brzegu, jeśli umiesz to policzyć. Problemik polegał na tym, że kiedy Pan Bóg przyszedł do Abrahama z taką obietnicą, to Abraham, no, używając języka współczesnej poprawności politycznej, był seniorem. Nie? No, trudno powiedzieć, że był stary, tam miał około 80, ale był seniorem. Więc, nie? I Abraham uwierzył w coś, co się nie mogło wydarzyć. No bo powiedzmy sobie szczerze, jak tu wszyscy siedzimy, zdajemy sobie sprawę, że mając 80 lat, raczej się o dzieciach nie myśli. I Pan Bóg zniknął, obiecał i nie przychodził co miesiąc i mówił: Abrahamie, pamiętaj, moja obietnica, będziesz miał syna. Nic z tych rzeczy. 20 lat go nie było. Ale kiedy Abraham ma prawie stówkę, rzeczywiście rodzi mu się syn. Abraham uwierzył wbrew nadziei. Wiele wieków później przychodzi Jezus i składa ludziom dokładnie tę samą obietnicę, choć wyrażoną już trochę innymi słowami. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. A więc Bóg mówi wprost, wiara jest fundamentem i gwarantem życia. Jaka wiara? Idźmy dalej. Zobaczmy tych, którzy uwierzyli w Jezusa jako pierwsi, bo oni są dla nas jakimś takim obrazem, który ma pewne elementy wiążące, dla nas istotne. Zobaczcie na apostołów. To są ludzie, którzy wyrażają górnolotne deklaracje wiary niejednokrotnie, którzy czasem nadążają za Jezusem, czasem zupełnie nie, czasem się gubią, czasem upadają, ale jedna, dwie, trzy rzeczy są niewątpliwie pewne co do ich wiary. Po pierwsze, wszyscy oni spotkali osobiście Jezusa w swoim życiu. Po drugie, wszyscy oni w bardzo świadomy sposób Go wybrali. Zdecydowali się na Jezusa w swoim życiu. Po trzecie, ich wiara i życie były ze sobą ściśle sprzężone. Tam nie było żadnej dwutorowości. Zobaczcie, ja to czasem określam obrazem łyżwiarstwa szybkiego. Wiecie, jak łyżwiarstwo szybkie na olimpiadzie wygląda, prawda? Dwóch zawodników, dwa tory i tak jadą obok siebie. Nie ma tam żadnych punktów stycznych. Można tak przeżyć życie. Wiara, życie, wiara, życie. Nie ma punktów stycznych. U apostołów one były sprzężone. Wiara z życiem. I jeszcze raz to podkreślę. Wola. Decyzja. Moi kochani, Kościół bardzo szybko się przekonał, że wiara musi być osadzona na decyzji woli. I to naprawdę mocnej decyzji. Bo jeżeli nie, jeżeli będzie zależna od uczuć, no to mieliśmy w pierwszym wieku, w pierwszych wiekach prześladowania, prawda, chrześcijan? I w kontekście tych prześladowań wielu chrześcijan wytrwało, straciło życie dla Chrystusa, ale pojawili się też tak zwani lapsi. Lapsi to byli upadli, ci, którzy rzucili garść kadzidła Cezarowi. Wyrzekli się Chrystusa, apostaci. Kościół stanął wobec takiego pytania, czy przyjmować tych ludzi z powrotem do wspólnoty, czy nie. No wiemy, że przyjmuje do dzisiaj. Ale wówczas zdano sobie sprawę, że wiara to nie uczucia. Bo na przykład silny lęk sprawiałby, że wiara znika. I tak bywało. Wiara to decyzja. I ta decyzja w pierwszych wiekach była bardzo łatwo uchwytna, bo ona się wiązała z chrztem. Dlatego, że chrzczono ludzi dorosłych. Długie przygotowanie przed chrztem, cały szereg różnych decyzji, które ów człowiek musiał podjąć, porządkując swoje życie, ostatecznie decyzja o chrzcie, a po chrzcie katechizacja, czyli pogłębianie tego, co zostało mu dane przed chrztem. Święty Paweł mógł wtedy pisać, że stary człowiek walczy w nas z nowym człowiekiem. Stare życie, nowe życie. My tego nie chwytamy z prostej przyczyny. No bo chrzcimy niemowlęta. Bazujemy na wierze ich rodziców i mamy uzasadnioną nadzieję, że to całe przygotowanie do chrztu dokona się w domu, po chrzcie. Czy się dokonuje? Odpowiedzcie sobie sam. I nie myślcie o tym, co teraz. Popatrzcie na swoją historię. Popatrzcie na swoje życie. Jak was formowano w domu. Bo może wcale. Ja jestem z katolickiego domu. Przeciętnie katolickiego, polskiego domu i nikt ze mną o Panu Bogu nie rozmawiał. No babcia, nie? Kochane babcie, dzięki Bogu, że są. Pacierze, chodzenie do kościoła, tak. I wysyłanie tam, gdzie o Panu Bogu mówią, nie? Tam Cię nauczą. No i przychodzi nam dziecię, na przykład przedsakramentalnie, i my je zaczynamy katechizować, czyli pogłębiamy coś, czego być może nie ma. Owocuje to tym, że mamy ludzi w kościołach, którzy mówią: mówicie księża gdzieś ponad głowami, to w ogóle do nas nie trafia. No nie może trafić, bo my budujemy gmach i jesteśmy już na etapie okien uchylnych w dachu. a u słuchaczy nie ma fundamentu, to wisi w powietrzu. I moi panie, żebym był dobrze zrozumiany, ja nikogo ani nie oskarżam, ani nie gromię, ani nie rozliczam. Nie, 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 nic z tych rzeczy, absolutnie. Chodzi o prawdę. Czy rzeczywiście to przygotowanie, ta baza, to wprowadzenie w wiarę i w doświadczenie Boga działającego dokonały się w naszym życiu, w naszej rodzinie? Czy ta decyzja o przylgnięciu do Boga to jest moja decyzja? Czy ja po prostu jestem kontynuatorem rodzinnych tradycji? Babka chodziła do kościoła, matka chodziła, no to i ja chodzę, no bo co mam nie chodzić? Chodzę. Jaki jest cel naszej wiary? Zobaczcie, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. U Marka w 16 rozdziale. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. U Jana w 3 rozdziale. I wiele jest takich fragmentów. Czy Pan Bóg nie jest trochę szantażystą? No bo mówi tak, albo ze mną i będziesz zbawiony, albo radź sobie sam. Zobaczcie, gdybyśmy wzięli za przykład relację małżeńską, dla naszego przykładu niechże będzie tak, że mąż dopuszcza się zdrady. Żona temuż mężowi mówi, słuchaj, musisz wybrać, albo ona, albo ja. Powiedzielibyśmy szantażystka? Czy raczej powiedzielibyśmy konfrontacja z prawdą podyktowana miłością? No trzeba żyć w prawdzie, musisz się określić. A no właśnie. Wydaje się, że Pan Bóg przychodzi do nas w takim kluczu, mówi, wybierz, określ się, poznaj, zrozumiej, myśl, ale decyduj. Nie bądź całe życie chrześcijaninem poszukującym. Decyduj, zostawiam Ci całą księgę mojej historii z ludzkością. Oprzyj się na niej i decyduj. Używaj do tego swojego rozumu. Drodzy, my nie głosimy jakiegoś czystego fideizmu, idei, czegoś nieuchwytnego. Głosimy wiarę, która ma oparcie o rozum. A rozum szuka prawdy. A najczęściej jej szuka na drodze dialogu i stawiania pytań. Macie jakieś pytania dotyczące wiary? Rodzi się coś w serduszku? Drodzy, jeżeli się nie rodzi, to możliwości są tylko dwie. Albo wszystko wiemy, no to przyznacie, jest dosyć słabe, albo mamy to wszystko w nosie. W ogóle nas to nie interesuje. Zobaczcie, ojcowie Kościoła mówią wprost, że kiedy dyskutowano w pierwotnym Kościele choćby dwie natury Chrystusa, boską i ludzką, to każda przekupka na rynku o tym rozmawiała. Po pierwsze, były w stanie o tym rozmawiać, wiedziały, o czym rozmawiają, a po drugie, chciały o tym rozmawiać. To była część ich tożsamości. To było coś dla nich ważnego. To był element ich wiary, znaczący, ważny. A wy wiecie, dlaczego my wierzymy w niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny? A wiecie, dlaczego wierzymy w świętych obcowanie? A wiecie, dlaczego, nie wiem, w moc Ducha Świętego rozlewającą się w Kościele? Wiecie te rzeczy? A interesuje was to? Drodzy, wiara, która jest formowana i kształtowana, także wpływa na nasze emocje, na nasze sposoby myślenia. Ja czasem robię taki teścik w konfesjonale, rzadko, ale czasem, kiedy ktoś przychodzi, się spowiada, no z tego czy z tamtego, prawda, różne są grzechy, nie wiem, antykoncepcja, in vitro, współżycie przedmałżeńskie, czasem pytam, dlaczego? Dlaczego to jest grzech? I jak długo jestem księdzem, wierzcie mi, że jeszcze wyczerpującej odpowiedzi nie dostałem. Nawet takiej, która by się zbliżała gdzieś do wyczerpującej odpowiedzi. Owszem, czasem coś dzwoni, ale najczęściej dziękuję Bogu, że są kratki w konfesjonale, bo tam jest tyle agresji, emocji, złości, no bo Kościół zabrania na Boga. Co też Kościół ma tam do zabraniania? Pan Bóg jest nad tym wszystkim. Kościół go po prostu słucha. Nic więcej. Drodzy, jeżeli nie ma wiedzy, jeżeli nie rodzą się pytania, jeżeli nie ma dociekania w wierze, no to bardzo często pojawia się jakieś brzemię, które trzeba z siebie jak najszybciej zrzucić. Człowiek ma wtedy potrzebę, żeby to wszystko odsunąć od siebie. Te wszystkie zakazy, nakazy. Nie ma zrozumienia, nie wiedzieć jakby dlaczego. No to tak się to kończy. Wiara, drodzy, zaczyna się tam, za drzwiami. Tutaj jest łatwo wierzyć. My za chwilę gromkim głosem powiemy, wierzę w jednego Boga. Tak, tutaj łatwo. Ale tam, kiedy trzeba dostosować swój umysł i swoje emocje do tego, w co ja wierzę, a nie odwrotnie. A nie odwrotnie. Wiara, drodzy, to nie jest wieża z kamienia, która stoi niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. To jest raczej mała roślina, którą trzeba pielęgnować. Zobaczcie, wiarę można stracić. Wiarę można stracić. Bardzo często dzieje się to w kontekście narażania jej na pewne niebezpieczeństwa. My się nie możemy łudzić, drodzy, że my jesteśmy, nie wiem, impregnowani. Że będziemy słuchać, czytać rzeczywistości z wiarą sprzeczne i to w ogóle jak woda po kaczce. Zobaczcie, mamy nauczanie w Kościele, tak? Na mszy świętej niedzielnej. 5 minut, 10 minut, no jak taki gaduła, jak ja wystąpi, to 20 minut, nie? I potem idziemy do domu, włączamy telewizorek i on gra przez następne 10 godzin często. I tam treści katolickich jest jak na lekarstwo. A jest bardzo dużo treści, które są wprost sprzeczne z tym, w co wierzymy. Naprawdę nie da się tego ominąć w znaczeniu takim, że to wnika w nas. I jak mówi łacińskie przysłowie, gutta cavat lapidem, non vis et sepe cadendo. Kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem. A ileż razy wystawiamy tę wiarę na próbę sami, z własnej woli. A przejrzyjcie sobie w domu gazety. Ile tam jest wróżek, gwiazdy mówią. Powiedzcie mi, jak to łączycie ze swoją wiarą? Jak to łączycie z tym Bogiem, który powiedział, brzydzę się tym, nie będę się tym nigdy posługiwał, nie chcę, żeby moje dzieci za to chwytały. Jak to godzicie? Ale tam, proszę, ojca, to tak dla żartu, przecież ja w to nie wierzę. Widać, masz za dużo pieniędzy, nie? Skoro sobie dla żartu te 15 czy 20 zł miesięcznie na to przeznaczasz. Zobaczcie na to, tam się zaczyna wiara. Tam, za drzwiami tego kościoła, ona się realizuje. Jeżeli jest budowana, kształtowana, formowana, to wpływa na życie. A wtedy dzieją się rzeczy dziwne. Między innymi jedną z takich dziwnych rzeczy jest taka potrzeba, pragnienie mówienia innym o Panu Bogu. Ale o tym oczywiście już w kolejnym odcinku naszych rekolekcji, na które z całego serca was zapraszam. Drodzy, do środy będziemy tutaj się zmagać, bo rekolekcje to jest zmaganie. To nie jest czas wypoczynku i relaksu. To słowo pochodzi od łacińskich dwóch słów rekolekcjo, re, czyli jeszcze raz, kolekcjo, czyli zbierać. Więc ja nie mam ambicji, żeby was uczyć nowych rzeczy. To nie są wykłady akademickie. Mamy razem zebrać to, w co wierzymy, przyjrzeć się temu i zaczerpnąć siły do tego, żeby to realizować w życiu. Mam nadzieję, że nam się to uda. Jeśli zechcecie przyjść, to... Znaczy, nie, jak nie przyjdziecie, to ja to i tak będę gadał, nie? Ale bardzo było miło, jakbyście przyszli. Byłoby mi raźniej i zdecydowanie moglibyśmy coś wspólnie przeżyć. Dlatego z całego serca jeszcze raz zapraszam. Plan myślę, że znacie. Jeśli nie, to on jest dostępny. Pewnie w gablotach. Bądźmy razem w te dni i słuchajmy słowa. Amen.